programie Słowoto sięgamy po książkę Poszukiwacze Pereł ojca Tomasza Nowaka, który jest przeorem dominikańskiego klasztoru w Łodzi. Największą jego pasją jest głoszenie Ewangelii i muzyka. A naszą rozmowę zaczynamy od pytania, dlaczego książkę zatytułował Poszukiwacze Pereł. Czym są te tytułowe perły?
Dałem tytuł Poszukiwacze Pereł, dlatego, że wydaje mi się, że w perle spotykają się te wszystkie pytania i znajdujemy też w niej te wszystkie odpowiedzi, o które rzeczywiście chodzi. Bo co to jest perła? Od wielu, nie wiem, 6 tysięcy lat, nie wiem, od wielu, wielu lat jest to klejnot. Ta kuleczka, czy coś w rodzaju kuleczki, bo nie zawsze to jest kula, perła. Czasami są na przykład perły gruszkowe, tak się nazywają. Ale właśnie z tej perły jakby wydobywa się coś niezwykłego. To jest też dlatego niezwykłe, że klejnot jest tworzony przez coś żywego, przez żywy organizm. Dlatego jedną z podstawowych cech perły jest to, że jest niepowtarzalna. Że każda perła jest absolutnie niepowtarzalna. Wydają się pozornie bardzo do siebie podobne, ale znawcy mówią, że każda perła jest niepowtarzalna. I rzeczywiście bardzo od wielu wieków perły są cenione. Cenione w najwyższym stopniu. Starożytne Rzymianki w ogóle miały taki zwyczaj, na przykład, że w ogóle nie zdejmowały na noc pereł, dlatego żeby pierwsza myśl, czy pierwsze doświadczenie, jakie będą miały po przebudzeniu się, to właśnie kontakt z perłami, które będą ich zapewniać o tym, że są bogate. To jest bardzo miłe chyba uczucie. Kobiety to, myślę, dobrze wiedzą, ale nie tylko, myślę. Bogate też w sensie przenośnym, że coś cennego, co posiadają, też dowartościowują je same. Są jakby lustrem, w którym się przeglądasz, że ty sam, że ty sama jesteś cenna, że jesteś niepowtarzalna. Bardzo mi się też podoba podejście mamy ojca Joachima Badeniego, która była księżniczką szwedzką i nigdy, jak on opowiadał, nie rozstawała się ze sznurem swoich pereł. Mówiła, że zawsze trzeba je nosić, ponieważ perły lubią być noszone. Gdy nie są noszone, blakną, jakoś tracą swój urok i blask. Że perły są najpiękniejsze wtedy, kiedy są przy ciele, kiedy są noszone. Była księżniczką, myślę, że się na tym trochę znała. Pereł jej nie brakowało, jak sądzę. Natomiast wydaje mi się, że to też kolejny obraz, czy kolejna wiadomość, która dla nas jest niezwykle istotna. Właśnie, że perła potrzebuje dojrzewać, czy pięknieć w kontakcie z czymś żyjącym. Że to jest coś niesamowitego w perle. Że ona nie jest najpiękniejsza w szufladzie, czy nie jest najpiękniejsza w muzeum. Jest piękna wtedy, kiedy jest blisko ciebie, kiedy ma kontakt po prostu z człowiekiem. Perły też bywają nazywane łzami oceanu. To też jest piękna historia, związana też z Biblią, stara legenda, myślę, że też bardzo pożyteczna dla nas, że perły prawdopodobnie, właśnie tak mówią, powstały w ten sposób, że gdy pierwsi rodzice, Adam i Ewa, byli wypędzeni z raju, ze smutkiem płakali. I tak płakali i płakali, że z tych łez powstało jezioro i w tym jeziorze łez powstały pierwsze perły. Myślę, że jakby ta nawet prosta opowieść, która domaga się właśnie sięgnięcia jak najdalej, żeby te perły i piękno tych pereł i wyjątkowość tych pereł podkreślić, że to jest ważne, że sięgam aż tak daleko, buduję historię, buduję opowieści, legendy, żeby sięgnąć do tego, o co chodzi w tym niezwykle cennym klejnocie. Ale to jest też bardzo istotne, to połączenie właśnie perły i łzy. Dlatego, że jak perła powstaje? Przez cierpienie. Dostaje się do muszli właśnie małży, ostrygi, albo ziarnko piasku, albo jakiś pasożyt. Obce ciało, wydaje się. I właśnie broniąc się, ta małża, właśnie ta ostryga otacza właśnie to ziarnko, czy tego pasożyta, właśnie tą materią, którą jest wyścielana muszla od środka. Więc perła jest stworzona jakby z muszli, z tej jakby najszlachetniejszej jej części. I wtedy, jakby powstaje coś niezwykłego, jakiś nowy twór, nawet można by powiedzieć cenniejszy niż sama ta musza. To jest niezwykłe. Myślę, że można bardzo konkretnie nawiązać też to do naszego życia, do życia każdego człowieka, że coś najszlachetniejszego dzieje się w naszym życiu bardzo często tylko wtedy, kiedy my dopuszczamy, mówiąc w cudzysłowie, jakieś obce ciało, czyli kogoś, kto nie jest mną, do mojego życia. I to w taki sposób, że on nie spełnia wszystkich moich potrzeb czy zamiarów, ale jakoś mnie uwiera, jakoś mi przeszkadza, jakoś wchodzi w moje życie i w ten sposób, że ja muszę się zajmować nim, czy zajmować się tym, czym nie chcę. Zmieniać w ogóle moją perspektywę. Czyli taka małża, czyli taka ostryga chce się rozwijać i żeby jej było dobrze, a ona musi pracować właśnie nad tym ziarnkiem piasku, żeby uczynić z tego skarb, perłę. To jest bardzo konkretnie, można nawet biologicznie to analizować, jak powstaje człowiek, bo to o to chodzi, prawda? Że przychodzi ktoś jakby z zewnątrz, obcy, niby też człowiek, bo to nie jest doskonałe porównanie, ale jednocześnie chcę przy nim zostać, żeby wydobyć coś niezwykłego, że rzeczywiście kobiety to już czują, prawda, że powstaje nowe życie, niby obce, a moje, niby moje, a obce. Nie mogę tego całkiem kontrolować, rozregulowuje mi się organizm, muszę inaczej postępować, nie do końca mi to na rękę. Już nie mówiąc o takich rzeczach, trochę tyję, trochę właśnie mi niedobrze, no, prawda? Trochę to tak właśnie dzieje się nie tak całkiem po mojemu i rzeczywiście muszę to zmienić. Mężczyźni też to odczuwają, będąc przy tych kobietach, no bo one są nerwowe, no bo im się nie chce albo chce coś, prawda? Zmieniają im się smaki, no to najróżniejsze rzeczy. Prawda? I co? I ja chcę przy tym być i też jakoś w tym uczestniczyć. Mówią co prawda o tym, że mężczyźni zawsze są jakoś zapóźnieni, prawda? I potem muszą nadrabiać ten dystans. Najczęściej dopiero jak zobaczą to stworzenie, jak ono się już urodzi, prawda? Ale właśnie już wcześniej powstaje, już wcześniej to się zaczyna dziać. I bez tego zranienia i bez tego właśnie, można powiedzieć, jakoś chcianego, jakoś niechcianego, w każdym razie nie po mojej myśli, nie według moich wyobrażeń, nie tak, że ja to jakoś przewiduję, czy do końca jestem pewien, że tego chcę. Zawsze jest jakaś niepewność, jakaś trudność, nie wiadomo co będzie, jak będzie. Te wszystkie zmagania, one są już na początku. I właśnie dzięki temu ja, wchodząc w to, decydując się na to, przyjmując, otaczam to tym, co dla mnie też jest najcenniejsze i najpiękniejsze. Tak właśnie jak muszla, prawda? Tym, co w niej jest najpiękniejsze i najcenniejsze.
Na chwilę przerywam naszą rozmowę z ojcem Tomaszem Nowakiem, ale wracamy do niej już za kilka minut.